No, to taki lekko opóźniony poranek, 10:14, ale są tacy, którzy po kampanii wyborczej mogą wstać później, bo kto się napracował, ten się napracował, teraz wszyscy mogą odpocząć. Ja się trochę żaliłem przed rozmową, że mój telefon czasami nie jest odbierany, że politycy niektórych opcji, zwłaszcza opcji, która ciągle jeszcze rządzi, trochę zapadli się pod ziemię. Ciekawe, dlaczego są plotki, nawet już artykuły prasowe, że być może Zjednoczona Prawica przestanie być Zjednoczona Suwerenna Polska, czyli partia Zbigniewa Ziobry, podobno planuje ewentualność własnego klubu, a Paweł Kukiz, który był gościem Radia Wnet całkiem niedawno, powiedział, że w zasadzie ma tylu posłów, że mógłby koło utworzyć, więc widać, że wszędzie jest ruch, nie tylko w centrolewie się kłócą, ale jeszcze w partii rządzącej przynajmniej przez parę tygodni, czyli w PiSie, też się kłócą. A my to wszystko opowiadamy w ramach Odysei Wyborczej, która trochę się skończyła. Pewien etap 16 października się zamknął, ale Odyseja trwa, bo trwa i polska polityka.
Odyseja Wyborcza.
W Odysei Wyborczej brał udział Artur Dziambor, nasz aktualny gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ale pan nie dopłynął do tego portu na którejś wyspie, może Skirkę w wyspie pana wyrzuciło. Mandatu nie ma. I co będzie z Arturem Dziamborem?
Wszystko dobrze będzie. No, jedyna rzecz, która się tak naprawdę zmieni, to to, że nie będę miał teraz stałego dostępu do mównicy sejmowej. To jest troszkę żal, no bo oczywiście na tej mównicy można bardzo wiele ciekawych rzeczy powiedzieć, takich, który chroni immunitet, więc korzystałem z tego regularnie i bardzo to lubiłem. Natomiast cała reszta pozostanie w mocy, to znaczy ja dalej będę działał, dalej będę funkcjonował, będę nagrywał materiały do social mediów teraz, no bo faktycznie dostępu do tej mównicy nie będzie. No i będę starał się pokazywać, że można uprawiać politykę wolnorynkową w takim układzie, jaki jest. Zobaczymy, jak będzie wyglądał zresztą ten układ rządowy. Natomiast ja liczę na to, że te pomysły gospodarcze z trzeciej drogi, które prezentowałem przez tę kampanię razem z Ryszardem Petru jako właśnie wolnościowcy, pokazywaliśmy to, mam nadzieję, że będą wprowadzane.
A właśnie, zdaje się, że liderzy opozycji, czyli tego centrolewu, też ciekawe, że wylądował pan w sumie na centrolewie, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale powiedzmy, ten centrolew, chyba jeszcze się liderzy nie spotkali, ale już są poważne kłótnie. Ta szeroka koalicja od lewicy po PSL się utrzyma, czy to będą tak duże tarcia, że ona będzie jakoś mniejsza? Jak to może wyglądać?
No wszystko zależy, co przyniesie kto do stołu i na czym będzie się upierał. Tak? No, wiemy doskonale, że partie opozycji, które disiaj mają większość na nowej sali sejmowej, to były partie, które głównie połączył sprzeciw dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc teraz w związku z tym, że ten sprzeciw no, ma różne barwy, tak, no to no, mamy sytuację taką jak za PZPR-u i Solidarności. Tak? Wszyscy, kto był przeciwko PZPR-owi, to był Solidarności, ale ta Solidarność miała ogrom różnych barw, z których później wyrosły różne partie polityczne. Więc dogadanie tego będzie bardzo trudne. I tak całkiem serio, ja już to kilka razy powtórzyłem, ale powtórzę jeszcze raz, no bardzo bym chciał mieć podsłuch do tego stolika, przy którym usiądzie Kosiniak, Hołownia, Tusk i Czarzasty. Naprawdę bardzo bym chciał obejrzeć sobie te obrady, bo to będzie bardzo ciekawe łączenie rządu, którego no, nie przeżyto jeszcze nigdy wcześniej, myślę, w Polsce. W takiej formie, no bo jednak dużo większą wygodę tworzeniu większości rządowej mieli poprzedni liderzy, a szczególnie ostatnie 8 lat, gdy tą większość rządową po prostu stanowił Jarosław Kaczyński. Także no, przed nami ciekawa przygoda. Natomiast ja będę się jednak skupiał na promowaniu tych rozwiązań gospodarczych, które są realne do wprowadzenia, to najważniejsze, i oczekiwane przez przedsiębiorców, i to właśnie prezentowała Trzecia Droga. To robiłem ja przez całą kampanię. Także oczekuję tego. Mam nadzieję, że to się uda.
To teraz zróbmy taki zabieg myślowy, że całą kampanię, wszystkie słowa, wszystkie plany, wszystkie deklaracje odcinamy, budzimy się 16 października z wyczyszczoną pamięcią, jak w facetach w czarnym i patrzymy na układ sejmowy i się okazuje, że gdyby o tym z kim zapomnieć, to konstelacji w tym Sejmie może być co niemiara. Znaczy równie tak. Dobrze można sobie wyobrazić konstelację, która byłaby chyba bardziej spójna niż Centrolew, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Konfederacja.
No.
Nie byłoby łatwiej w sprawach gospodarczych zrobić taką koalicję niż z lewicą?
Ale to wbrew pozorom wcale nie jest niemożliwe. Tak? Także to też jest coś, co należy sobie wyobrazić, ponieważ nie należy się zacietrzewiać. Każda partia polityczna walczy o swoją bazę wyborców, ale te bazy wyborców są moim zdaniem dużo bardziej zacietrzewione dla swojego loga ulubionego, aniżeli są sami politycy, ponieważ sami politycy podejrzewam, że mogliby takie opcje rozważać, wszelkie opcje rozważać. Chociaż jedna rzecz jest moim zdaniem wykluczona dla wszystkich. Wszyscy się zgadzamy co do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie powinno już ani dnia dłużej rządzić. I to jest wina tylko Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ta partia przez ostatnie 8 lat, a przez 4, które ja obserwowałem w Sejmie, rządziła w taki sposób, że po prostu ciężko jest z nimi w tym momencie dyskutować.
Jasne, a Konfederacja, zna pan trochę lepiej to środowisko, teraz już jest pan poza. Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen byliby gotowi na taki ruch, żeby na przykład odrzucić Brauna, bo on chyba by się w takiej koalicji nie zmieścił, no ale Braun to jest tam w tej chwili 4 posłów, zostaje się 14 i wchodzi, i ta 14 wchodzi do rządu Donalda Tuska.
No, oni deklarują, że nie będzie żadnej współpracy ani z PiS-em, ani z Platformą. No rzeczywiście w obecnej sytuacji to te obietnice spełniają, tak? Bo nie będą w koalicji ani z PiS-em, ani z Platformą, tylko będą w głębokiej opozycji. Natomiast gdyby rzeczywiście zależało im na realizacji chociaż części ich programu, to powinni to rozważać całkowicie poważnie, ponieważ każda partia polityczna dąży do tego i istnieje po to, żeby zdobywać władzę, a przez tę władzę, dzięki tej władzy realizować swój program wyborczy. Więc, no tak jak mówię, ja bym się nie zacietrzewiał, tylko bym się zastanawiał nad różnymi możliwymi opcjami. Na miejscu Konfederacji również bym się nad tym zastanowił.
Jak pan patrzy z perspektywy Trzeciej Drogi, to jak oni patrzą na ten rząd? Łatwiej im robić rząd z Zandbergiem i Czarzastym, czy jednak łatwiej szukać innych rozwiązań w tym parlamencie?
No to jest tak, że lewica tyle samo pasuje reszcie partnerów, co reszta partnerów pasuje lewicy, tak? To jest oczywiste. Akurat partia Nowa Lewica będzie miała tutaj najbardziej agresywny lewicowy program, najprawdopodobniej z partnerów, którzy są przy tym stole, i to połączenie tego z całą resztą będzie pewnie trudne. No jednak konserwatyści zgromadzeni w PSL-u będą mieli pewnie kłopot z tym, żeby pogodzić to. I właściwie no, wiadomo, że ta układanka będzie trudna. Tylko pytanie, kto co przyniesie do stołu i co będzie dla każdego największym priorytetem? Tego nie wiemy. Zobaczymy.
A na ile jest tak, że jak się podliczy głosy i spojrzy jeszcze inaczej, to Trzecia Droga z koalicją mają 222 mandaty. Do większości brakuje 9. To nie jest dużo.
No to niby nie jest dużo, ale jednak skądś trzeba te głosy wziąć.
Z lewicy? Jest tak, że lewica ma 26 posłów. Nie trzeba wszystkich, żeby była koalicja rządząca. Będzie tu kroił lewicę tak, jak mu potrzeba. Przykrawał do swoich
potrzeb. Nie trzeba wszystkich, ale bardzo ciężko jest na początku wyrwać posłów. Ja myślę, że teraz to by to już była taka totalna... No, byłoby to odczytywane jako jakaś zdrada, tak? Bo co innego jest sytuacja, w której tam poseł jakiś po 2-3 latach decyduje się odejść ze swojej partii z jakiegoś powodu, bo coś tam mu bardzo nie pasowało. A co innego jest tak, że no właśnie się udało wejść, dziękuję panie Włodzimierzu, a następnie przechodzi się do na przykład Koalicji Obywatelskiej.
To taki wariant jest niemożliwy.
No to byli tacy ludzie, którzy robili takie numery i oni zawsze przechodzili do historii jako no, symbole największej zdrady, jaką można wykonać, tak? Bo to jest już taka skrajna niewdzięczność i właśnie no, to jakieś takie nieczyste działanie, tak? Bo mówię, rozumiem, że po latach coś się zmienia i coś się niestety dzieje źle. Natomiast no, nie zrozumiałbym absolutnie tego, że teraz dzisiaj wykonują jacyś posłowie takie wolty, bo te wolty byłyby związane oczywiście z jakąś korupcją polityczną, tak? No, korupcja polityczna oczywiście istnieje, ja nie jestem naiwny i wiem doskonale, że ona jest i że ona może się zadziać. Natomiast no, postrzegam tego typu działania skrajnie negatywnie.
A propos korupcji politycznej albo dogadywania się politycznego, to jest tak zawsze, że jak partia nam bliska się z kimś dogaduje, to jest to właśnie porozumienie polityczne, a jak niemiła nam partia się z kimś dogaduje, to jest korupcja polityczna. Tak się słów używa, ale to jak zwał, tak zwał, gdyby PiS się dogadał albo skorumpował PSL. Władysław Kasiniak-Kamysz na premiera. Że PiS przelicytuje Tuska i da PSL-owi bardzo dużo więcej niż zasługuje tylko po to, aby utrzymać część władzy. Taki scenariusz możliwy czy niemożliwy pana zdaniem jest?
Moim zdaniem niemożliwy i już zadeklarowane to zostało przez samego lidera PSL-u, że jest to scenariusz niemożliwy, że on nie po to walczył z PiS-em, żeby teraz z PiS-em się połączyć.
To tylko słowa.
W koalicję. Dobrze, no ale oni już dosyć głośno wyartykułowali, że oferują tak premiera, tak?
To padło niemalże jednoznacznie.
Tak. No to czyli już wyższej oferty mieć nie może, tak? Tylko pytanie właśnie, czy w tej konstelacji. Ja uważam, że w tej alternatywnej konstelacji mógłby również to samo osiągnąć, to znaczy również mogłoby być tak, że będzie koalicyjnym premierem tej koalicji, której oczekują Polacy i dla której czekali w kolejkach wielogodzinnych i tak dalej, tak? Także myślę, że tutaj tego typu numerów nie będzie. Większość ludzi poszło do wyboru po to, żeby odsunąć PiS od władzy, no to teraz ci ludzie nie mogą dostać PiS-u u władzy. I to jest tak naprawdę zobowiązanie całej opozycji, że jednak musi się dogadać mimo różnic.
Artur Dziambor naszym gościem, były lider Konfederacji, teraz polityk wolnościowców, gdzieś włączony w projekty trzeciej drogi, raczej bliżej PSL-u niż Szymona Hołowni, nawet bardzo bliżej PSL-u niż Polski 2050. Panie pośle, Konfederacja, mówiliśmy trochę, że może wejdzie, może zastąpi Lewicę jako koalicjant w rządzie Donalda Tuska, ale jeżeli nie wejdzie, to w jakiej sytuacji jest Konfederacja? Wynik poniżej oczekiwań, otwarte, czyli jeżeli ktoś mówi otwarcie, że poniósł klęskę, to są to liderzy Konfederacji, no ale 18 posłów w Sejmie, jest klub, więc te ostateczne wyniki troszkę lepsze i jakby ta Konfederacja trochę się otrząsnęła z tego wyniku, w jakiej sytuacji po wyborach ląduje Konfederacja?
No zdecydowanie za szybko obtrąbili porażkę, ponieważ no, zwiększyli swój skład, więc mogą to sprzedawać jako sukces.
Z 11 do 18, dość wyraźnie.
Tak. No więc mówię, że można to ogłaszać jako sukces. Oczywiście apetyty były większe, bo apetyty były na 15%, tak? Więc jest tam też pewna no, potrzeba rozliczenia tego, co się wydarzyło i dlaczego tak się stało, że tak szybko spadli. No ale zresztą spadli tak szybko, jak urośli. Ja tutaj myślę, że trzecia droga jednak bardzo mocno zaznaczyła swoją obecność i to no, mam takie wrażenie, że dosyć dużo pomogłem w tym, żeby trzecia droga miała jednak ten wizerunek wolnorynkowej partii, w co wierzę, że tak właśnie będzie i będzie to też realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o samą Konfederację w jej obecnym stanie, no to wyobraźmy sobie jednak, że powstanie ten rząd trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, no to Konfederacja jest w tym momencie w opozycji razem z Prawem i Sprawiedliwością. Ja pamiętam wiele lat temu jeszcze, jak w Konfederacji byłem, to myśmy rozważali różne opcje i to był jeden z wniosków, że najlepiej by było, żeby w 23 zdobyć więcej posłów, ale być w opozycji razem z PiS-em, ponieważ no, Konfederacja walczy o elektorat ten sam, który jest w tym momencie w Prawie i Sprawiedliwości w obecnym stanie, jakim jest Konfederacja. A więc ja myślę, że Konfederacja dopiero teraz zacznie marsz po to, żeby rosnąć na spadającej popularności Prawa i Sprawiedliwości, bo gdy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządziło, no to nie będzie miało wiele do zaoferowania. Większość przekazu, który będzie szedł od Prawa i Sprawiedliwości, to będzie przekaz, jak my byliśmy, to dawaliśmy.
No
a
tak.
Ci źli ludzie tutaj nie dają.
I właśnie do tego chciałem powiedzieć, że ta wizja może bardzo mocno, przynajmniej w mojej opinii, zawieść polityków Konfederacji, no bo PiS, jeżeli będzie jakąś opozycją, to bardziej prospołeczną i gro tego elektoratu jest jednak prospołeczna, nieliberalne. Balcerowicza nie lubi i nie polubi. Konfederacja będzie jakąś opozycją, to będzie mówić, mieli zabrać 800+, a nie zabrali. Taki się rysuje przekaz Konfederacji w tej chwili. Skrajnie liberalny gospodarczo. Dla większości wyborców PiS-u nie do przyjęcia.
No tak, tylko pytanie, kto będzie bardziej atrakcyjny dla wyborcy za 4 lata? Czy to będzie Konfederacja, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość? Dzisiaj różnica między nimi to jest 37-7, tak? Ale ja myślę, że jak jedna i druga partia będzie w opozycji, to jednak te różnice się troszkę zmienią na korzyść Konfederacji, jeżeli Konfederacja dobrze to rozegra, a już, jak widać, jest odcinanie się od twórcy, ojca, lidera, tak? Bo Janusz Korwin-Mikke nie został posłem i teraz, gdy nie został posłem, to wszyscy są twardzi i mogą już go krytykować, mogą już go tam ganić, mogą pisać wnioski o ukaranie i tak dalej.
A Grzegorz Braun, bo jest poza parlamentem Janusz Korwin-Mikke, ale pokazywał, że wynik, słaby wynik Konfederacji jest powodem blokowania jego wypowiedzi i blokowania wypowiedzi Grzegorza Brauna.
Grzegorz Braun znalazł się też w wymarzonej dla siebie sytuacji, w której już nie musi konkurować z Korwinem-Mikke, to po prostu on będzie tym, który przyciąga najbardziej skrajny elektorat. Także również
utrzyma się w Konfederacji, czy nie?
No, myślę, że tak, bo nie ma powodu, żeby Konfederacja się go pozbywała. Przede wszystkim dlatego, że on sam generuje dla Konfederacji jakieś dobre 2-3% poparcia. Więc no, biorąc pod uwagę to, że Konfederacja miała jednak 7, a nie 15, no to pozbywanie się takich od razu, z dnia na dzień 2%, czy nawet więcej, które tworzy Grzegorz Braun z jego koroną, no to byłoby tak naprawdę no, ruch samobójczy.
To już na koniec, jak może wyglądać programowo rząd Donalda Tuska, bo może być tak, że PiS twardo będąc prospołeczną opozycją będzie zyskiwał, no a jednak ten rząd będzie bardziej liberalny, że rząd Ryszarda Petru, Romana Giertycha, Donalda Tuska to będzie rząd taki trochę a la Jacek Wincent Rostowski. Pieniędzy nie ma i nie będzie.
No to pieniędzy nie ma i nie będzie, to była analiza rzeczywistości, a potem przyszedł PiS i powiedział, a tam, że nie ma pieniędzy, dodrukujemy. Tak? Także to co innego. Natomiast jeżeli chodzi o ten rząd rzeczywiście, no jeżeli on przyjmie program gospodarczy proprzedsiębiorczy, to będzie trzeba się pod tym dwiema rękami podpisywać i żądać od nich realizacji. Tak? Ja na przykład wymagam tego, żeby trzecia droga zrealizowała program gospodarczy trzeciej drogi. No, wspieram i będę wspierał i mam nadzieję, że on zostanie zrealizowany, bo ja autentycznie wierzę i uważam, że powinien być wprowadzony. Ten program, który był promowany przez całą kampanię wyborczą, który ja umieściłem na swoich materiałach wyborczych, który opowiadałem ludziom przez cały miesiąc, że będzie robiony i że ja tutaj bardzo dużo zrobię w tym kierunku. Także myślę, że teraz przyszedł czas realizacji, bo obietnice już były.
No dobrze, czas realizacji, tylko były różne obietnice. Donald Tusk obiecywał prospołecznie. Kwota wolna od podatku dwukrotna, to są duże straty dla samorządów. Przede wszystkim babciowe, wbrew temu, co opowiadali ludzie związani z Platformą, dość kosztowny program, bo on tylko wtedy się zwraca, kiedyby żadna kobieta po każdej ciąży nie wracała na rynek pracy, a wiemy dookoła, że jednak kobiety rodzą dzieci i na rynek pracy wracają, mimo że babciowego nie ma, przecież każdemu się wypłaci, więc strata dla budżetu będzie oczywista i to każdy, kto ma dwie szare komórki, był tego świadomy, że to jest propaganda, że to będzie zwiększało wpływy do budżetu. Nie, to będzie kosztować. Kredyt 2%, 0% będzie jeszcze bardziej kosztować i tak dalej, i tak dalej. No, to się nie skleja, panie pośle.
Znaczy, wiem, że nie wszystko się będzie sklejało, więc przejdźmy krok po kroku. Kwota wolna od podatku ma być podwyższona. Ja się zgadzam, że powinna być podwyższona, ale na początek rzeczywiście powinno być tak, że istnieje w ogóle kwota wolna od podatku, czyli to, co proponowała trzecia droga, czyli wycofanie tej składki zdrowotnej nieodliczalnej na poziomie 9%, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której rzeczywiście kwota wolna istnieje. Ta kwota wolna powinna wynosić 12-krotność najniższej krajowej. 12-krotność najniższej krajowej, no to będzie już za chwilę 50 tysięcy złotych od 1 stycznia. 12-krotność najniższej krajowej po to, żeby ludzie, którzy zarabiają najniższą krajową, rzeczywiście byli zwolnieni z płacenia podatku dochodowego. Więc można podnieść tę kwotę wolną od podatku. Równolegle z podnoszeniem kwoty wolnej od podatku, z którą ja się zgadzam, no bo alternatywą jest po prostu obniżenie podatku dochodowego. Można też zrobić tak, jak proponowało Centrum Adama Smitha czy PSL, żeby podatek dochodowy wynosił 10%, ale wtedy bez żadnych ulg. Tak, że po prostu 10%. Natomiast jeżeli podwyższamy kwotę wolną od podatku, to zabieramy fundusze samorządom. W związku z czym trzeba się zachować poważnie, a nie tak jak PiS zrobiło, że obniża podatek dochodowy, wprowadzając pełno innych podateczków, dzięki którym i tak zyskuje. Trzeba zrobić tak, że samorządy partycypują w rozliczaniu VAT-u. bo takiego systemu dzisiaj nie mamy. Dzisiaj mamy sytuację, w której samorządy zubożały.
Okej, okay. I to wszystko, to już musimy kończyć rozmowę i wrócę do początku, to wszystko się zrobi z Lewicą na pokładzie?
No myślę, że tak, ponieważ Lewica pewnie nie będzie chciała się zajmować gospodarką w taki sposób, w jaki na pewno my chcemy się zajmować. I myślę, że mogą się tutaj zgodzić na te rozwiązania gospodarcze, ponieważ te rozwiązania są po prostu zwyczajnie łatwiejsze dla człowieka, lepsze dla społeczeństwa. Nie dlatego, że to jest nagle wszystko likwidacja wszystkich podatków, tylko to jest dlatego, że to jest lepiej poukładane, łatwiejsze.
I o tym mówił Artur Dziambor, były lider Konfederacji kiedyś, a teraz politycznie w trzeciej drodze prezes wolnościowców. Panie pośle, panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
10:34 na zegarach, teraz zagra zespół, teraz Magda Marko zagra, a zaraz potem wracamy do polskiej polityki, ale w kontekście europejskim, w kontekście relacji z Berlinem.